Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Nowe wyznania ekonomicznego hitmana Johna Perkinsa to rozszerzona,
wydana w 2016 roku wersja jego głośnej książki z 2004 roku, łącząca autobiografię, reportaż polityczno-gospodarczy i polemiczny esej. Autor, były konsultant, przedstawia własną interpretację mechanizmów, dzięki którym potężne korporacje, banki, instytucje finansowe oraz sprzymierzone z nimi rządy zdobywają wpływ na państwa rozwijające się. Centralną postacią tej opowieści jest ekonomiczny hitman, czyli doradca nakłaniający strategicznie ważne kraje do zaciągania wielkich kredytów na projekty infrastrukturalne. Perkins twierdzi, że korzyści z takich przedsięwzięć trafiają głównie do zagranicznych firm i lokalnych elit, natomiast dług ogranicza niezależność całego kraju. Nowe wydanie dopisuje ponad 40% materiału, aktualizując diagnozę o wydarzenia po pierwszej publikacji i przenosząc część uwagi na Stany Zjednoczone. Celem książki jest zarazem demaskacja opisywanego systemu, jak i przedstawienie alternatywy, którą autor nazywa gospodarką życia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ekonomiczny hitman jako narzędzie zdobywania wpływów przez dług.
Perkins określa mianem ekonomicznych hitmanów wysoko opłacanych specjalistów działających na styku konsultingu, finansów i polityki zagranicznej.
W jego relacji ich podstawowym zadaniem nie jest jawne podporządkowanie państwa siłą, lecz wytworzenie zależności finansowej.
Mechanizm ma zaczynać się od przygotowania bardzo optymistycznych prognoz wzrostu gospodarczego, które uzasadniają olbrzymie pożyczki na elektrownie, zapory,
sieci energetyczne czy inne inwestycje. Autor nie kwestionuje samej potrzeby infrastruktury.
Zwraca jednak uwagę na pytanie, kto definiuje projekt, kto otrzymuje kontrakty i kto ponosi ryzyko jego niepowodzenia.
Według niego kredyty często finansują przede wszystkim firmy projektowe, budowlane i energetyczne z państw uprzemysłowionych, podczas gdy zobowiązania spłaca społeczeństwo kraju dłużnika. Jeśli przychody nie realizują obiecanych prognoz, państwo zostaje z ciężarem długu i słabszą pozycją negocjacyjną.
Perkins przekonuje, że wtedy możliwe staje się uzyskiwanie koncesji na surowce, poparcia w głosowaniach międzynarodowych,
dostępu do rynków lub zgody na rozwiązania korzystne dla zewnętrznych interesów. To najważniejsza rama interpretacyjna książki, przedstawiona jako świadectwo autora i krytyka dominującego modelu rozwoju, a nie jako neutralny podręcznik ekonomii. Po drugie, korporatokracja, czyli sieć interesów wykraczająca poza pojedynczy rząd. Drugim filarem książki jest pojęcie korporatokracji.
Perkins używa go, aby opisać sieć wielkich przedsiębiorstw, banków, wpływowych osób oraz instytucji publicznych, których interesy wzajemnie się wzmacniają.
Istotne jest, że nie przedstawia tej struktury wyłącznie jako formalnego spisku kierowanego z jednego centrum. Raczej pokazuje system bodźców, w którym wzrost sprzedaży, dostęp do zasobów, ekspansja kontraktów i utrzymanie geopolitycznych wpływów stają się wspólnym celem wielu podmiotów.
Taka perspektywa pozwala autorowi łączyć decyzje kredytowe, projekty rozwojowe, politykę bezpieczeństwa oraz język ekonomicznej modernizacji.
W jego ujęciu problem nie sprowadza się do złych intencji pojedynczych urzędników. Chodzi o instytucjonalne reguły nagradzające rozwiązania rentowne dla silnych graczy, nawet gdy koszty społeczne i ekologiczne są przerzucane na innych. Książka wskazuje również, że podobne relacje nie dotyczą już tylko państw globalnego południa.
W nowej wersji Perkins twierdzi, że logika zadłużenia, prywatyzowania zysków i ograniczania demokratycznej kontroli nad gospodarką ujawnia się także w USA.
Czytelnik powinien odróżnić tę wyraźnie krytyczną diagnozę autora od rozstrzygniętego opisu całego świata.
Ale jej wartością jest uwidocznienie powiązań między władzą gospodarczą i polityczną.
Po trzecie, od perswazji finansowej do przemocy, kontrowersyjna drabina nacisku. Perkins opisuje zależność jako proces stopniowalny.
Na pierwszym poziomie znajdują się prognozy, kredyty, obietnice rozwoju i naciski dyplomatyczne. Gdy nie zapewniają oczekiwanego rezultatu, autor twierdzi, że system może sięgać po przekupstwo, szantaż, manipulację polityczną, wspieranie przewrotów, a w skrajnych przypadkach po przemoc.
Tak zwani jackals, czyli wykonawcy brudniejszych działań,
pełnią w jego narracji funkcję kontrastu wobec pozornie technicznej pracy konsultanta.
Dzięki temu książka podważa obraz finansowania rozwoju jako dziedziny całkowicie oddzielonej od bezpieczeństwa i siły militarnej. Najbardziej prowokująca teza Perkinsa brzmi, że język pomocy, modernizacji i wzrostu może maskować relacje asymetrycznej władzy. Warto jednak czytać te fragmenty z krytycznym nastawieniem. Autor opiera wiele twierdzeń na osobistej relacji, interpretacjach i szerokich powiązaniach historycznych, a jego książka nie zastępuje niezależnego źródłowego badania każdego przypadku. Jej analityczna użyteczność polega przede wszystkim na zadawaniu trudnych pytań. Czy projekt rozwojowy powstał z lokalnej potrzeby, czy pod presją kredytodawcy? Kto kontroluje dane użyte do jego uzasadnienia? Jakie są społeczne skutki zadłużenia? I jakie możliwości ma kraj, gdy nie chce spełnić warunków narzuconych przez silniejszych partnerów? Po czwarte, gospodarka śmierci jako krytyka wzrostu opartego na eksploatacji. W rozszerzonym wydaniu Perkins porządkuje swą krytykę poprzez pojęcie gospodarki śmierci. Nie jest to ścisły termin ekonomiczny, ale moralno-polityczna nazwa modelu, który mierzy sukces głównie wzrostem, zyskiem i konsumpcją, nie uwzględniając pełnych kosztów społecznych oraz środowiskowych. Autor wiąże go z nadmiernym wydobyciem surowców, degradacją ekosystemów, nierównościami, zadłużeniem i traktowaniem ludzi albo przyrody jak zasobów podporządkowanych rynkowi. Jego argument ma znaczenie szersze niż krytyka konkretnych kredytów międzynarodowych. Pyta o to, dlaczego wskaźniki wzrostu mogą wyglądać korzystnie, choć jednocześnie pogarsza się bezpieczeństwo materialne części społeczeństwa, niszczone są lokalne środowiska, a wspólnoty tracą kontrolę nad własnym rozwojem.
Perkins nie proponuje po prostu rezygnacji z gospodarki czy technologii. Domaga się zmiany kryteriów oceny inwestycji i sukcesu publicznego. W praktyce oznaczałoby to uwzględnianie trwałości ekologicznej, jakości życia, lokalnych korzyści i rozkładu ryzyka, zamiast skupienia wyłącznie na przewidywanej stopie zwrotu. Ten wątek nadaje książce wymiar etyczny, ale zarazem ujawnia jej normatywny charakter. Perkins otwarcie opowiada się po stronie określonej wizji gospodarki, nie ukrywając, że jego diagnoza służy wezwaniu do zmian. Na koniec, gospodarka życia i odpowiedzialność konsumentów, firm oraz obywateli. Końcowa część książki odróżnia ją od samego aktu oskarżenia. Perkins przeciwstawia gospodarce śmierci gospodarkę życia, rozumianą jako układ, w którym działalność ekonomiczna ma wspierać ludzi, lokalne społeczności i ekosystemy, zamiast wykorzystywać ich słabość. Autor podkreśla, że zmiana nie nastąpi tylko poprzez decyzje rządów lub międzynarodowych instytucji. Kieruje uwagę także na decyzje konsumenckie, modele biznesowe, obywatelskie zaangażowanie oraz domaganie się przejrzystości od przedsiębiorstw i władz. Nie oznacza to, że indywidualne wybory same rozwiążą problem systemowej koncentracji kapitału. Książka sugeruje raczej, że codzienne decyzje mogą wzmacniać albo osłabiać społeczną akceptację dla określonych praktyk. Ważne są więc pytania o pochodzenie produktów, warunki pracy, skutki inwestycji i sposób wydawania publicznych pieniędzy. Perkins zachęca również do rozwijania przedsiębiorstw, które mierzą powodzenie nie tylko zyskiem, lecz także wpływem na ludzi i środowisko. Ten program pozostaje ogólny i nie zawsze precyzyjnie wyjaśnia, jak rozwiązywać konflikty między celami społecznymi, ekologicznymi i finansowymi. Mimo to pełni ważną funkcję, przesuwa czytelnika od poczucia bezradności ku analizie własnej roli jako wyborcy, pracownika, klienta lub uczestnika lokalnej wspólnoty. Podsumowując, nowe wyznania ekonomicznego Hitmana są przeznaczone przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych krytyką globalizacji, zadłużeniem państw, polityką rozwojową, wpływem korporacji i relacją między ekonomią a geopolityką. Mogą szczególnie zainteresować osoby, które chcą spojrzeć poza oficjalny język inwestycji, pomocy oraz wzrostu gospodarczego i nauczyć się zadawać bardziej konkretne pytania o beneficjentów, ryzyko i społeczne koszty projektów. Książkę warto jednak czytać jako zaangażowane świadectwo oraz interpretację autora, a nie jako bezdyskusyjną historię każdego opisanego mechanizmu. Jej najmocniejszą stroną jest połączenie osobistej perspektywy byłego konsultanta z szeroką, moralną krytyką systemu gospodarczego. W odróżnieniu od akademickich opracowań długu i rozwoju, Perkins pisze przystępnie, polemicznie i z wyraźnym poczuciem osobistej odpowiedzialności. W odróżnieniu zaś od wielu książek demaskatorskich, nie kończy na opisie nadużyć. Proponuje pojęcie gospodarki życia, które ma skierować uwagę na ekologiczne granice wzrostu, jakość życia oraz demokratyczną kontrolę nad decyzjami ekonomicznymi. Czytelnik zyskuje więc nie gotową teorię wszystkich stosunków międzynarodowych, lecz silny impuls do krytycznego myślenia. Największą korzyścią jest umiejętność rozpoznawania, że za technicznymi debatami o kredytach, infrastrukturze i wzroście stoją pytania o władzę, nierówność i odpowiedzialność. To książka wyrazista, kontrowersyjna i wartościowa jako punkt wyjścia do dalszej weryfikacji źródeł oraz porównania różnych analiz polityki gospodarczej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Perkins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.